Rozpoczynamy serwis informacyjny. Zapraszam do wysłuchania. Kościół w Korei jest zbudowany na wierze, trudzie misyjnym i męczeństwie wiernych świeckich, powiedział Ojciec Święty Franciszek. W czasie audiencji ogólnej w Watykanie papież podsumował swoją pielgrzymkę apostolską do Korei Południowej. Mówił, że w Korei zobaczył młody i dynamiczny kościół. Jego fundamentem jest świadectwo męczenników, a ożywia go duch misyjny. Papież wskazał przy tym, że wspólnota katolików odgrywa niezwykłą rolę w społeczeństwie, które zatraca swoją tożsamość z powodu negatywnej globalizacji materializmu. Kościół stał się stróżem pamięci i nadziei. Jest rodziną duchową, w której młodzi otrzymują od starszych pochodnie wiary. Ojciec Święty przypomniał, że pierwsi chrześcijanie w Korei znosili brutalne prześladowania, jednak praktykowali miłość braterską, pokonując wszelkie różnice społeczne. Do takiej postawy zachęcił Ojciec Święty wszystkich wiernych.
W historii wiary w Korei widzimy, że Chrystus nie przekreśla kultur, nie obala procesu dziejowego narodów, które poprzez wieki i tysiąclecia poszukują prawdy, realizując miłość Boga i bliźniego. Chrystus nie likwiduje tego, co jest dobre, ale prowadzi to do wypełnienia.
Chrystus zwalcza i pokonuje jednak zło, które zasiewa konkol między ludźmi i narodami, dodał Ojciec Święty. Podkreślił, że potrzebna jest modlitwa za wszystkich Koreańczyków, aby dostąpili pojednania.
Jezus Chrystus zwalczał zło i zwyciężył swoją ofiarą miłości. Jeśli będziemy w Nim trwać, w Jego miłości, to także i my, jak męczennicy, możemy żyć i zaświadczać o Jego zwycięstwie. Z tą wiarą modliliśmy się i także teraz się modlimy, aby wszystkie dzieci ziemi koreańskiej, cierpiące z powodu konsekwencji wojen i podziałów, mogły podjąć proces pełnego pojednania.
Dziękując Panu za dar spotkania z narodem koreańskim i z młodymi Azji, wybiegam myślą ku spotkaniu z młodzieżą świata, które, jak Bóg pozwoli, odbędzie się w Krakowie, powiedział w słowach do Polaków Ojciec Święty Franciszek.
Modlę się, by przygotowania do przyszłego Dnia Młodzieży były dla wszystkich okazją do pogłębienia wiary, nadziei i miłości. Młodym, którzy w okresie wakacji w różnych wspólnotach przeżywają rekolekcje i pielgrzymki, dziękuję za życzenia i wyrazy duchowej bliskości i modlitwy w mojej intencji. Wszystkich zawierzam opiece Matki Najświętszej i serca błogosławię.
W czasie spotkania z wiernymi papież mówił też o żałobie w swojej rodzinie po śmierci trojga krewnych w wypadku samochodowym w Argentynie. Dziękował za składane mu kondolencje. W warszawskiej prokuraturze odbyło się przesłuchanie szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza. Zeznawał on w śledztwie dotyczącym domniemanego naruszenia niezależności NBP. Mogło do niego dojść podczas przesłuchanej rozmowy Sienkiewicza z szefem NBP Markiem Belką. Przesłuchanie Belki zaplanowano na 1 września. Prokuratura nie ujawniła treści zeznań. Minister zaprzeczył temu, że doszło do nieformalnego porozumienia. Mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
Zaprzeczył, aby został wysłany tam na tą rozmowę przez kogokolwiek, aby był pośrednikiem. Tym przede wszystkim, aby został wysłany przez premiera. Wskazał, iż pytania, które zadawał, które mogą sugerować istnienie pewnego porozumienia, były jego własną inicjatywą, wynikały z jego ciekawości. Mogę potwierdzić znany już termin przesłuchania pana prezesa NBP, jest to 1 września. Są również inni świadkowie słuchani, jednakże nie ujawniamy tych danych. Jeżeli prokurator uzna, iż pojawiły się nowe okoliczności, wymagają ponownego przesłuchania, to jest taka możliwość. Nie ma decyzji o przesłuchaniu pana premiera, a więc nie ma decyzji, czy będzie słuchany, czy nie będzie słuchany. Słuchanie pana premiera w tej sprawie nie jest obligatoryjne z uwagi na to, iż nie był on uczestnikiem tej rozmowy. No, taka konieczność może pojawić.
Przypomnijmy, na ujawnionych nagraniach słychać, jak Sienkiewicz i Belka rozmawiają o wsparciu przez NBP budżetu państwa kilka miesięcy przed wyborami, które mogło wygrać Prawo i Sprawiedliwość. Belka w zamian za wsparcie stawiał warunek dymisji ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego oraz noweli ustawy o Banku Centralnym. W listopadzie Rostowskiego zdymisjonowano. W maju bieżącego roku do Rady Ministrów wpłynął projekt założeń nowelizacji ustawy o NBP. Poseł Krystyna Pawłowicz, konstytucjonalista, mówi, że to jawne naruszenie prawa i konstytucji przez kluczowych polityków PO.
zmierzają do naruszenia konstytucji poprzez właściwie działanie przeciwko ustrojowi demokratycznemu państwa, dlatego że celem było niedopuszczenie opozycji do władzy, więc to jest w ogóle absolutne naruszenie oczywiste. Ale jeśli tutaj przypomnimy sobie, jakie wywiady udzielał pan minister spraw wewnętrznych, w którym on tłumaczy, odkręca całkowicie kota ogonem i właśnie opowiada, że to było takie teoretyzowanie, taka naukowa dywagacja na temat stanu państwa. Podejrzewam, że on dokładnie to samo powtórzy w prokuraturze i celem postępowania moim zdaniem jest oczyszczenie, ale to jest oczyszczenie, które będzie miało charakter absolutnie tylko polityczny przed wyborami. Także ja nie oczekuję niczego.
Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez premiera, szefa MSW i prezesa NBP wszczęto z zawiadomień 9 osób, w tym m.in. szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Z braku wystarczających dowodów łódzka prokuratura umorzyła śledztwo przeciw polonijnemu biznesmenowi ze Stanów Zjednoczonych Edwardowi Mazurowi, podejrzanemu o podżeganie do zabójstwa byłego szefa policji Marka Papały. Adwokat Mazura będzie namawiał go na wniosek o odszkodowanie od Polski. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna. Strony mogą się od niej odwołać. Szef SLD Leszek Miller, komentując umorzenie sprawy, powiedział, że jest to widowiskowa klęska Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego w latach 2005-2007. Tymczasem Zbigniew Ziobro wskazał, że to właśnie za rządów SLD postawiono kluczowe zarzuty Edwardowi Mazurowi.
I następnie ta sama prokuratura za czasów rządów SLD skierowała wniosek o ekstradycję do Stanów Zjednoczonych. Decyzję tę osobiście nadzorował i akceptował zastępca prokuratora generalnego, osobiście powołany przez kogo? Przez Leszka Millera na tą funkcję, czyli pan prokurator Kazimierz Olejnik. Prawdą jest, że w późniejszym okresie lojalnie popierałem działania prokuratury, za której polityczną odpowiedzialność w pełni bierze Leszek Miller jako przedstawiciel formacji wówczas rządzącej, ale popierałem nie dlatego, że miałem duży szacunek dla Leszka Millera, czy też dla jego nominacji personalnych, decyzji o powołaniu pana prokuratora Olejnika, który tę sprawę nadzorował, ale dlatego, że uważam, że lojalność wobec polskiego państwa wymaga wspierania prokuratury, niezależnie kiedy takie decyzje zostały podjęte.
Nadal trwa śledztwo, w którym zarzuty udziału w zabójstwie byłego szefa Komendy Głównej Policji, do czego miało dojść w wyniku napadu rabunkowego, mają gangsterzy Igor M., pseudonim Patyk i Mariusz M. W grudniu ubiegłego roku łódzka prokuratura zdecydowała o uchyleniu postanowienia o tymczasowym aresztowaniu Edwarda Mazura i odwołała jego poszukiwania międzynarodowym listem gończym oraz europejskim nakazem aresztowania. Edward Mazur był formalnie podejrzany o to, że nakłaniał płatnego zabójcę Artura Zirajewskiego, pseudonim Iwan, do zabójstwa Papały, oferując 40 tysięcy dolarów. Prawo i Sprawiedliwość proponuje nowe sankcje ekonomiczne przeciwko Rosji. Miałyby one uderzyć w wymienność rosyjskiej waluty, rubla, w popyt i ceny na rosyjskie surowce energetyczne oraz objąć kontrolę nad przesyłem gazu do Europy. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, europoseł Ryszard Czarnecki, zauważył, że dotychczasowe sankcje nałożone na Rosję przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone były reakcją na kroki Moskwy. Uważamy, że aby przeciwdziałać pewnym agresywnym militarnym działaniom Federacji Rosyjskiej przeciwko sąsiadowi Polski, Ukrainie, należy rozważyć sankcje wyprzedzające, dodał.
Po pierwsze, ograniczenie wymienialności rubla. Po drugie, zmniejszenie popytu na rosyjskie surowce energetyczne, gaz i ropę oraz maksymalne zbicie cen na te produkty. Po trzecie, kontrola nad przesyłem gazu do Europy. I wreszcie po czwarte, kwestia finansowania przedsięwzięć gospodarczych w sektorach wydobywczym, obronnym, high-tech, informatycznym, ale również medialnym.
W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpoczęły się w środę wakacyjne warsztaty dziennikarsko-politologiczne dla młodzieży trzecich klas gimnazjów i szkół średnich. Zajęcia prowadzą specjaliści, dziennikarze i wykładowcy WSKSiM z wykorzystaniem sprzętu radiowego i telewizyjnego. Młodzież pod okiem profesjonalistów będzie mogła poznać podstawy warsztatu dziennikarskiego. W programie przewidziano m.in. warsztaty prasowe, radiowe, telewizyjne, informatyczno-multimedialne, politologiczne, kulturoznawcze, a także aktorskie, taneczne i muzyczne. Ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Mówi, że organizatorzy warsztatów zadbali o rozwój zarówno intelektualny, jak i duchowy uczestników. Przewidziano także spotkania z ciekawymi gośćmi, m.in. zespołem Lumen i aktorami.
Zespół muzyki sakralnej Lumen z ojcem Marcinem Krupą poprowadzą warsztaty muzyczne. Podczas tych warsztatów, połączonych z warsztatami aktorskimi, które poprowadził w naszej uczelni wybitna aktorka Teatru Polskiego, pani Łucja Żarnecka, uczestnicy będą mogli pogłębić swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną ze śpiewem. Będą mogli poznania zasad, muzyki, podstaw czytania nut, technik oddechowych, pracy nad emisją głosu oraz interpretacji utworów. Odbędzie się spotkanie z Grzegorzem Kasjaniukiem, znanym dziennikarzem i publicystą muzycznym. Pozostałe zaś warsztaty taneczne, telewizyjne, radiowe, prasowe, kulturoznawcze, politologiczne i z komunikacji poprowadzą nasi wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, pracownicy radia i telewizji Trwam.
Dodatkowo uczestnicy warsztatów zwiedzą Radio Maryja, telewizję Trwam, a także toruńską Starówkę. Warsztaty potrwają do piątku. Szykuje się kolejna okazja do rozmów prezydenta Rosji z prezydentem Ukrainy. 26 sierpnia w Mińsku odbędzie się szczyt z udziałem Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Unii Celnej, tworzonej przez Rosję, Kazachstan i Białoruś. Na spotkaniu obecni będą Władimir Putin i Petro Poroszenko. Unię Europejską na szczycie w Mińsku reprezentować będą szefowa unijnej dyplomacji, komisarz do spraw handlu oraz komisarz do spraw energii. Celem szczytu będzie omówienie kwestii związanych z wdrożeniem umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a Unią Europejską, bezpieczeństwem energetycznym oraz stabilizacją sytuacji w Donbasie, głosi komunikat. Doktor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, podkreśla, że Rosja nie zrezygnuje ze swoich wpływów na Ukrainie, może jedynie iść w kierunku zamrożenia konfliktu.
Sądzę, iż Rosja nie jest w stanie zaoferować warunków, które byłyby do przyjęcia dla Ukrainy, chyba że Ukraina byłaby do tego zmuszona brutalną przemocą wojskową, czyli zmasowaną inwazją. Natomiast gdyby istotą propozycji rosyjskiej był po prostu rozejm, to oczywiście będzie miało wsparcie ze strony, no nie wiemy czy Unii, Unia pewnie nie zajmie wspólnego stanowiska, ale przynajmniej Niemiec i Francji, więc wiodących mocarstw unijnych, ale byłoby dziwne, gdyby Ukraina tego typu propozycję przyjęła, a nie sądzę, żeby Rosja była w stanie stworzyć jakikolwiek inny program, poza właśnie zamrożeniem konfliktu na wzór tego, co mamy na przykładzie Naddniestrza i Mołdawii, bo to by Rosji dawało możliwość dalszego manipulowania sytuacją na Ukrainie i rozbijania tego państwa.
W sobotę na rozmowę do Kijowa wybiera się natomiast kanclerz Niemiec Angela Merkel. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Ja dziękuję Państwu za uwagę.